A my zaczynamy panel dotyczący, albo pod nazwą, Historia Żywa, czyli rola grup rekonstrukcyjnych w edukacji o wyklętych niezłomnych. Są z nami, tutaj może w kolejności od Tomka zacznę, Tomasz Karasiński z grupy historycznej Zgrupowanie Radosław.
Dzień dobry Państwu.
Jest pani Weronika Gawińska-Brulikis ze Stowarzyszenia Grupa Historyczna Niepodległość. Jest pan Sławomir Wojdat, Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury.
Dzień dobry, witam.
I pan Tomasz Żurawski, rekonstruktor, ale też pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Dzień dobry.
No właśnie, szanowni państwo, no będziemy przede wszystkim oczywiście mówić o, tak jak temat panelu, o roli grup rekonstrukcyjnych w edukacji na temat żołnierzy wyklętych. Ale mamy wśród panelistów Tomasza Karasińskiego, który też rok temu był w jednym z paneli i rozmawialiśmy wtedy też generalnie o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, o historii tego dnia i o tym, jak to kiedyś było właśnie organizowane wcześniej na panelach. Dzisiaj też mieliśmy o tym trochę mowy, to znaczy no, te pierwsze społeczne, oddolne inicjatywy upamiętnieniowe właśnie, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych. 15 lat temu. Tomku, wspominałeś właśnie rok temu, że w tym roku, to był taki twój apel kongresowy z tamtego roku, że powinniśmy się zebrać jako całość, jako całe środowisko niepodległościowe, całe środowisko patriotyczne. No wtedy mówiliśmy o 1 marca, bo wiadomo, no to jest ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, no ale jak wiemy, 28 lutego mieliśmy te uroczystości na Placu Piłsudskiego, bo o tym wspominałeś, żebyśmy na Placu Piłsudskiego w tym roku zebrali się i pokazali własną siłę, siłę tego środowiska niepodległościowego. No i pytanie do ciebie, jak uważasz, jak w tym roku, czy to się udało, czy jeszcze jest jednak trochę pracy przed nami, żeby to wszystko z powrotem właśnie przy współpracy, jak już wcześniej mówiliśmy na poprzednich panelach, przy współpracy niektórych instytucji, tak jak na przykład Instytut Pamięci Narodowej, czy to się udało, czy musimy jeszcze trochę nad tym popracować?
Po pierwsze, mieliśmy ogromne szczęście, że uroczystości odbywały się w dni wolne od pracy, czyli 28 sobota i 1 marca niedziela. Także to, że tak powiem, dało nam trochę więcej możliwości, czyli nie musieliśmy się zwalniać z pracy. Tak jak mówiłem, że to jest w dużej części problem dla wielu stowarzyszeń, wielu grup, dlatego że przychodzi ten koniec roku. Przy tej ilości uroczystości, nie tylko związanych z żołnierzami wyklętymi, ale i wielu jeszcze innych, często tego urlopu po prostu brakuje. Także tutaj na pewno było to szczęście, że była możliwość ściągnięcia większej liczby ludzi. Natomiast niewątpliwie zawsze jest coś do zrobienia. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że już osiągnęliśmy ten pułap, kiedy jest wszystko okej. Po pierwsze, co było częścią tego mojego apelu, to jest informacja. Informacja, która już była wcześniej o tym, gdzie te uroczystości się odbywają. Była strona IPN-owska, na której informacje o tych uroczystościach się już pojawiały. Także to jest ważne. Mam nadzieję, że ta strona będzie funkcjonowała dalej i będzie to, można powiedzieć, takie miejsce, gdzie będziemy mogli znaleźć uroczystości nie tylko w Warszawie, ale tak jak apelowałem wtedy również gdzieś w Gorcach czy na Dolnym Śląsku, bo wszędzie tam ci nasi bohaterowie żyli, funkcjonowali, byli torturowani i ginęli, więc to jest niesłychanie ważne, że ktoś pojedzie w tym samym czasie, bo akurat tak sobie zaplanuje urlop, czy będzie musiał wziąć w tym okresie urlop w Gorce, no nie będzie w stanie być w Warszawie, ale jest możliwe, żeby wziąć udział w uroczystościach chociażby ognia na Turbaczu i przejdzie sobie tam w ramach rekreacji i w tych uroczystościach weźmie udział. To jest niesłychanie ważne, bo bez informacji tych ludzi będzie mniej. Informacja jest w tym momencie priorytetem, jest najważniejsza.
Dzięki Tomku. No właśnie, ale jak już jesteśmy przy informacji, w ostatnim czasie mieliśmy informację o tym, że na kopcu Powstania Warszawskiego, jako że też reprezentujesz właśnie grupę historyczną Zgrupowanie Radosław, czyli kojarzącą się przede wszystkim jednak z Powstaniem Warszawskim i właściwie w tym obszarze też twoje, wasze działania jako grupy przede wszystkim są organizowane. Mieliśmy informację o tym, że społecznie usadowione tam krzyże pamięci powstańców warszawskich, którzy zresztą, jak wiemy, częściowo przynajmniej też później walczyli w podziemiu antykomunistycznym po 1944 roku, zostały zniszczone, zostały zbezczeszczone, ale wasza grupa podjęła działania wspólnie i rozumiem, że krzyże są już na miejscu z powrotem na Kopcu Piłsudskiego.
To znaczy, na Kopcu nie powiem, powstania. Że nasza grupa. Byli to przede wszystkim warszawiacy, tym, którym leżało na sercu pamięć powstańców warszawskich. Ja taką dygresję tutaj wtrącę, że Radosław ma wyjątkowe szczęście do dat. Po pierwsze, jako stowarzyszenie byliśmy zarejestrowani przez sąd pod datą 1 sierpnia, a jako Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego pod datą 1 marca, więc to też zobowiązuje do pewnych działań. Natomiast wspólnie z przyjaciółmi, z Wolskich Patriotów, kolegami z Legii Warszawa, dzisiaj kilkanaście krzyży, które zostały, że tak powiem, rozrzucone tam po kopcu, zostały wkopane na nowo. Oczywiście z takimi sytuacjami mierzymy się na nowo. Ja przede wszystkim chylę czoła kibicom Legii, którzy są tutaj wytrwali i poza tymi krzyżami, które stoją na kopcu, oni wyszli z inicjatywą postawienia wielu brzozowych krzyży, chociażby na Woli. I te krzyże w miejscu egzekucji, w miejscu powstańczych barykad się znalazły. Niestety polityka miasta jest taka, że w związku z powiększoną urbanizacją miasta giną miejsca pamięci. Kilkaset tablic tkorka zginęło już bezpowrotnie. Myśmy stawiali też taki krzyż na Powiślu Czerniakowskim, w miejscu, gdzie stał statek Bajka, który był statkiem szpitalnym podczas powstania. Miejsce rzeczywiście śmierci wielu młodych ludzi, zarówno powstańców warszawskich, jak również tych chłopców, młodych chłopców, którzy na rzeź byli wysyłani z drugiego brzegu. I należy się im pamięć. Postawiliśmy jeden krzyż, krzyż drewniany, ten krzyż został usunięty. W zeszłym roku powtórzyliśmy, tym razem jest zabetonowany stalowy krzyż. Mam nadzieję, że nie zniknie tak szybko jak tamten. Natomiast Warszawa wymaga wielu jeszcze upamiętnień naszych bohaterów, zarówno powstańców warszawskich, żołnierzy wyklętych, bo przecież my mówimy o żołnierzach Armii Krajowej, którzy walczyli w Warszawie w powstaniu. Wielu z nich później zasiliło tutaj cele więzienia na Rakowieckiej i musimy po prostu o nich wszystkich pamiętać. Dzisiaj mówimy o Zaporze. Zapora jest niesłychanie ważną postacią w historii żołnierzy wyklętych, ale zapominamy o kolejnym bohaterze, który został zamęczony przez majora Wiktora Herela w Urzędzie Bezpieczeństwa na Koszykowej. Dzisiaj jest data jego urodzin. Janka Rodowicza Onody, żołnierza batalionu Zośka.
Weronika, działałaś w Stowarzyszeniu Grupa Historyczna Niepodległość. Działasz też w Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Ta wasza działalność również jest szeroka. Braliście udział, zaraz oczywiście przejdziemy sobie do bezpośrednio organizacji rekonstrukcji czy inscenizacji, ale właśnie chcę pokazać, że grupy historyczne czy rekonstrukcyjne działają nie tylko w obszarze rekonstrukcji typowo historycznych, ale szeroko w upamiętnieniu idei walki o niepodległość Polski. Więc Weronika, jakbyś mogła powiedzieć też, gdzie wasze stowarzyszenie, w jakich okolicznościach działało, co upamiętniało i dlaczego?
Na wstępie bardzo bym chciała podziękować za zaproszenie, bo de facto nasze stowarzyszenie przestało działać niestety. A z powodów dość bardzo tragicznych, tak? Bo nasz dowódca Andrzej Górski niestety zmarł 2 lata temu, a był to człowiek bardzo wyjątkowy, bardzo empatyczny, wrażliwy, oddany Polsce, oddany upamiętnieniom, jeśli chodzi o wydarzenia, rekonstrukcję, ale także oddany kombatantom. On założył to stowarzyszenie i gromadził wokół siebie naprawdę bardzo wspaniałe i także oddane Polsce osoby. Niestety zmarł 2 lata temu i tak naprawdę stowarzyszenie przestało istnieć już finalnie. A co robiliśmy? Organizowaliśmy właśnie rekonstrukcję również wspólnie z kolegami. Także była to taka organizacja międzygrupowa, też mogliśmy się dzięki temu poznawać, mogliśmy poszerzać to grono osób, dla których Polska i upamiętnienie jej bohaterów są ważne. Także dziękuję bardzo właśnie kolegom za to, że mogliśmy razem współpracować. I cóż więcej, Andrzej zawsze powtarzał, że dopóki walczysz, to jesteś zwycięzcą. I on rzeczywiście najpierw organizował wydarzenia, kiedy był zdrowy. Gdy zaczął chorować, nadal to robił. Mimo tego, że ciało już odmawiało mu posłuszeństwa, ale on cały czas walczył i do końca był aktywny. Także naprawdę był wspaniałym człowiekiem.
To prawda też znałem Andrzeja Górskiego, świętej pamięci, wspaniały człowiek. Też z wami przecież współpracuję, właściwie z każdym z was w jakiejś mierze współpracowałem i współpracuję nadal jako społecznik. No teraz bardziej jako urzędnik Instytutu Pamięci Narodowej, pracownik, ale rzeczywiście z Andrzejem też współpracowałem. Między innymi spotykaliśmy się u świętej pamięci druhny Hanny Szczepanowskiej, która to druhna właśnie zbierała tych ludzi z całej Warszawy, którzy upamiętniali te najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski. I rzeczywiście Andrzej Górski był bardzo wyjątkową postacią, ale też właśnie stąd moje pytanie, bo właśnie Andrzej, ale i wy często też bywaliście na innych imprezach dotyczących właśnie historii walki o niepodległość Polski, no między innymi na Marszach Niepodległości zawsze byliście na czele marszu, przynajmniej z tego was też pamiętam, właśnie w mundurach historycznych, więc to też was na pewno wyróżniało. To może teraz przejdziemy na drugą stronę Warszawy, jeżeli może na tak powiedzieć, bo na pierwszą stronę Warszawy, to zależy jak na to pierwszą, tak? Czyli na warszawską Pragę, bo pan Sławomir Wojdat głównie tam jednak działa, co nie znaczy, że tylko oczywiście. Ta Praga jest dosyć mocno reprezentowana 1 marca. Bardzo dużo się dzieje, między innymi oczywiście z Instytutem Pamięci Narodowej. Też są tam organizowane uroczystości. Pan prezes dzisiaj był odznaczony też za tę właśnie działalność. No i to Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury na Pradze działa właśnie od kiedy? Co robicie? Dlaczego? Z kim działacie? Jak to się tam wszystko organizuje?
Formalnie nasze stowarzyszenie działa od 2016 roku, kiedy zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie rejestrowe, ale może tak, może zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o działalność związana z tak zwaną rekonstrukcją, organizują go różnego typu stowarzyszenia, bo są na przykład grupy rekonstrukcji historycznej, które zajmują się typowo rekonstrukcją, odtwarzają głównie jakieś konkretne oddziały. Są grupy historyczne, tak jak zgrupowanie Radosław jest grupą historyczną, a moje stowarzyszenie działa szeroko. Jest jako Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Zajmuje się między innymi odtwarzaniem postaci, odtwarzaniem danych wydarzeń, a między innymi robimy koncerty, festiwale, różnego typu rzeczy. I nasza działalność, może dlatego, że mieszkam już od dość długo na Pradze, jest związana z warszawską Pragą. A warszawska Praga z żołnierzami wyklętymi związana jest głównie przez miejsca kaźni. Są znane miejsca jak Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na Sierakowskiego 7. Wojskowy Trybunał Jagiellońska 38, jest Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na Cyryla i Metodego 4, no jest już Strzelecka 8, gdzie znajduje się właśnie tutaj już Izba Pamięci. I to, co my głównie robimy, mówiąc o rekonstrukcji, może bardziej to jest taka inscenizacja z elementami rekonstrukcji, bo właśnie tutaj biorąc udział w różnego typu wydarzeniach, promujemy żołnierzy wyklętych poprzez żywe lekcje historii. Takie lekcje historii często robimy w Izbie Pamięci Strzelecka 8. To tam na przykład pokazanie przez przesłuchań, jak wyglądali strażnicy, jak wyglądali więźniowie. No, często odbywa się to na kanwie prawdziwych wydarzeń. Na przykład jedno z takich wydarzeń było związane ze śmiercią jednego z więźniów, on się nazywał Lesiecki. I na podstawie dokumentów, które zebraliśmy, udało nam się odtworzyć prawdopodobną drogę, w jaki sposób on zginął. A dlaczego mogliśmy to odtworzyć? Bo w większości, jeśli to byli więźniowie, którzy zostali zakatowani, no to wpisywano zawał serca lub inną śmierć, a pan Lesiecki został postrzelony. Dlatego mogliśmy odczytać z dokumentów, jak to wydarzenie mogło wyglądać. A jeśli został postrzelony, to czyli była użyta broń i całą procedurę trzeba było przejść i taki strażnik, który użył tej broni, musiał się tłumaczyć. No, oczywiście został uniewinniony, ale właśnie na podstawie tych dokumentów i dlatego często jest to, tak jak mówiłem, to jest inscenizacja, przedstawienie danej historii. Chcemy jak najczęściej, żeby to było związane z elementami rekonstrukcji, czyli odzwierciedleniem tego, co w rzeczywistości było, czyli z udziałem postaci historycznych, czy w miejscach, w których to się odbywało właśnie. I to taka jest różnica, bo ja na przykład w rekonstrukcji mi jest trudno brać udział w rekonstrukcji, bo to musiałoby być w konkretnym miejscu, konkretne postaci, dokładnie wszystko odtworzone, a ze względu na to, że działamy na różnych polach, nie tylko na polu historycznym, to jest po prostu dla mojej grupy dość trudne i dlatego mówię, że chcemy pokazać właśnie w ten sposób. A wracając jeszcze do tematu pokazania tej żywej lekcji historii, to dla mnie człowieka, który ma kilkoro dzieci w różnym wieku, dobrze pamiętam, jak to było w latach 90., jak to było na początku XXI wieku i jak jest obecnie, jak młodzi ludzie postrzegają, jak przyjmują to wszystko, rzeczywistość, to naprawdę ci młodzi ludzie są coraz bardziej takimi wizualistami i oni chcą dotknąć i widzieć wszystkiego, czyli ta nasza inscenizacja, rekonstrukcja bardzo mocno do nich dociera. No, a jeszcze do tego, jeśli będzie trochę wystrzałów, huku, to naprawdę szybciej zapamiętają, bo to jest związane z grami komputerowymi, które używają. No,
Rzeczywiście, ale mundury są. Mundury są na rekonstrukcji takiej.
Tak, takie mundury są. Staramy się pokazać je jak najbardziej w rzeczywistości. To są repliki mundurów, repliki wyposażenia, umundurowania. To moja grupa stara się coraz bardziej, jak najbardziej, żeby to odzwierciedlało to rzeczywistość właśnie, taka jaka była wtedy. No oczywiście posiadamy takie repliki, które mają elementy oryginalne i naprawdę na podstawie tego możemy opowiadać o tej broni, o mundurowaniu, o wyposażeniu. To może nie tyle się dotyczy żołnierzy wyklętych, bo żołnierze wyklęci byli umundurowani w różny sposób, posiadali ubrania cywilne, mieli różny sprzęt, ale jeśli chodzi o okres międzywojenny, gdzie odtwarzamy właśnie 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej, to jest pułk praski, to już można bardziej opowiedzieć o konkretnym umundurowaniu, wyposażeniu, uzbrojeniu.
No właśnie, dziękuję bardzo, że ten wątek się pojawił a propos uzbrojenia, bo mamy tutaj za nami dwa mundury. Zaraz tutaj pan Tomasz może dwa słowa o tych mundurach powie. Panie Tomaszu, a widzieliśmy pana Tomasza przed chwilą podczas koncertu w teledysku, więc też może parę słów tak, o tej szerszej, jeszcze szerszej działalności grup rekonstrukcyjnych właśnie, że nie tylko rekonstrukcje na polach bitew czy na świeżym powietrzu, ale rzeczywiście też działacie podczas realizacji tego typu przedsięwzięć muzycznych, czy w filmach też. O, może to też jakby pan Tomasz mógł dwa słowa powiedzieć, w jakich filmach może pan brał udział. No i co to daje, taki udział w tym filmie? Czy rzeczywiście jest przekonanie, że to jest ważne, żeby rzeczywiście grupy rekonstrukcyjne, które właśnie znają się na tych, na obundurowaniu, na tej historii, jest ważne, dlaczego aktorzy tam nie mogą, albo inne osoby, tylko grupy rekonstrukcyjne. Jak to z pana strony wygląda?
Rzeczywiście zostałem zdekonspirowany tam na teledysku. Moja twarz kilka razy się pojawiła, aczkolwiek bez zarostu, więc można było nie rozpoznać. No i rzeczywiście nasza działalność, nasza, czyli projektu historycznego Konspiracja, który tutaj również reprezentuję, między innymi właśnie projekty filmowe są dużym elementem naszej działalności. Czy jest to istotne? Jak najbardziej tak, ponieważ niezależnie, czy mówimy o temacie żołnierzy wyklętych, czy mówimy o każdym innym okresie historycznym, bo i w Koronie Królów zdarzyło się grywać, także temat zupełnie odrębny. Natomiast jeżeli do filmu, czy to właśnie jako rekonstruktorzy, jako ci aktorzy gdzieś tam dalszego planu, czy jako konsultanci, bo i także się zdarza, są zaangażowane osoby, które na co dzień z tym umundurowaniem historycznym, z tym sprzętem, z tą bronią mają do czynienia, no to jesteśmy w stanie uniknąć wielu błędów, bo niestety praktyka pokazuje, że nawet jeżeli gdzieś tam na planie są dostępne gdzieś z magazynów tej czy innej wytwórni, są dostępne, nawet bardzo dobrze zrobione repliki umundurowania, natomiast oczywiście taki mundur trzeba odpowiednio umieć ubrać. To się może wydać teraz dziwne, co mówię, natomiast nawet takie szczegóły, jak dopięcie kołnierza, jak odpowiednie ułożenie wyposażenia na pasie. To są rzeczy na pozór błahe, natomiast które potem ten cały obraz mogą niestety już na dużym ekranie zepsuć. Więc oczywiście między innymi działalność, myślę ta, o której teraz będziemy mówić, czyli właśnie same inscenizacje, ale także w dużej mierze działalność edukacyjna. Działalność edukacyjna prowadzona w różnych miejscach, no między innymi jako, że jestem pracownikiem Muzeum Działu Edukacji, to te mundury, które tutaj za nami się znajdują, można powiedzieć, że są w codziennym użytku jako eksponaty. Te, które młodzież może no bezpośrednio wziąć do rąk, zarówno mundury, elementy wyposażenia, także broń, to jest, proszę Państwa, no, zupełnie inny odbiór. Bo oczywiście wykład może być jak najbardziej ciekawy, aczkolwiek no, widzę z własnej praktyki, czy tutaj, czy na zewnątrz, jeżeli nagle na takim wykładzie pojawia się coś, co ta młodzież może wziąć do ręki, mogą sprawdzić, czy to było ciężkie, czy coś takiego, jak się założyło, było wygodne i tak dalej, to jest zupełnie inny odbiór. I powiem Państwu tak, to nawet nie jest moja teoria, tylko to już jest praktyka potwierdzona wielokrotnie, że bardzo często zainteresowanie historii właśnie zaczyna się od takiego małego impulsu, właśnie od wzięcia tej repliki, czy oryginalnego karabinu, pistoletu maszynowego, czy też szabli, albo czegoś zupełnie innego, od założenia munduru. No i gdzieś to potem zaczyna kiełkować i mieliśmy nawet w naszej grupie takie osoby, które gdzieś pierwszy raz pojawiły się za młodu jako ten widz, który miał możliwość nie tylko zobaczyć, ale także coś dotknąć. No i potem ci ludzie wstąpili czy w nasze szeregi, czy w szeregi innych grup, no ale cel ćwiczenia został spełniony, udało się zainteresować.
Super, super, że wątek znowu kolejny się pojawił, o który i tak chciałem zapytać. Znaczy właśnie skąd ta pasja, skąd to się wzięło? Nie wiem, z domu właśnie, czy właśnie z innych rekonstrukcji, inscenizacji. Tomku, może jak u ciebie było, Tomasz też jest oczywiście działaczem opozycji antykomunistycznej, więc to jeszcze dalej na pewno sięga ta idea i tradycja walk o niepodległość, ale jakbyś mógł ty powiedzieć z kolei, dlaczego grupa historyczna z grupą Radosław i dlaczego poszliście właśnie też między nimi w rekonstrukcję inscenizacji?
Znaczy może zaczniemy od tego, że naszą rolą jest służba pamięci, od tego powinniśmy wyjść. Powinniśmy pamiętać o naszych bohaterach, powinniśmy o nich mówić, opowiadać, przekazywać swoim rówieśnikom, bo w każdej grupie są też osoby w różnym wieku. Dużo łatwiej dotrzeć do rówieśnika rówieśnikowi niż często nauczycielowi do ucznia. A jak się to zaczęło, powodów było oczywiście wiele. No, ja pochodzę akurat z rodziny warszawskiej, tata brał udział w Powstaniu Warszawskim. Cała rodzina jest związana z walkami o niepodległość. Mój świętej pamięci dziadek zawsze mówił takie zdanie, że on się urodził święto niepodległości na 8 lat przed jej ogłoszeniem. Natomiast w moim przypadku pierwsze takie, można powiedzieć, pierwsze doznanie takie, które dotyczyło może nie rekonstrukcji, ale historii, takie pierwsze zderzenie z historią było w wieku paru lat zaledwie, kiedy tata rozpoczął budowę domu na warszawskiej Sadybie i wtedy spod bzu wyciągnął przepiękną polską oficerską szablę z napisem honor i ojczyzna i to zostało na całe życie. Potem Wydział Historyczny Archeologia Polski, dalej pierwsze zderzenie z rekonstrukcją, wcale nie dotyczącą Powstania Warszawskiego, tylko epoki napoleońskiej. I wtedy takie głębokie zastanowienie, czy ja jestem we właściwym miejscu. Pamiętam jedno zdarzenie, które utwierdziło, że był to ważny moment w moim życiu. Wtedy, kiedy w mundurach francuskiego regimentu Legii Nadwiślańskiej ze sztandarem w barwach Francji z napisem Régime de Polonais wchodziliśmy w ostrą bramę śpiewając warszawiankę. Tam miałem ten honor pochylić sztandar przed Najświętszą Panienką, bo ten sztandar postanowiliśmy tam poświęcić. I pytania z tłumu, który otaczał całe to wydarzenie, kto wy, Polacy, my też Polacy i cieknące łzy po policzkach. Potem przejście kilkudziesięciu metrów i koniec, dalej się już nie dało. To był ten moment, który zaważył, że to jest niesłychanie ważne. Tutaj Sławek wspominał lekcje. Lekcje są jednym z elementów działania każdego z tych stowarzyszeń. Takich stowarzyszeń jest kilka tysięcy w Polsce. To są lekcje o lokalnej historii, to są lekcje o historii ich rówieśników. My też tymi lekcjami jeździmy do wielu szkół. Staram się opowiadać przede wszystkim o takich bohaterach, którzy są dzisiaj prawie nieznani. Zawsze mówię, że nie wszyscy swoje życie oddawali podczas tych ciężkich walk o niepodległość. Daję przykład słynnego Stefana Wesołowskiego, Orlęcia Lwowskiego, bohatera Powstania Śląskiego i oficera amerykańskiej marynarki wojennej, polskiej marynarki wojennej, więc to są takie postacie, które są niesamowite, o których warto pamiętać, o których nie znajdziemy informacji w książkach, a nauczyciele często o takich postaciach zapominają. To są te momenty, kiedy widzimy zainteresowanie w oczach młodych ludzi i które są niesłychanie ważne na tej drodze, w tej służbie pamięci.
No właśnie, a propos młodych ludzi, Weronika, jak to było u ciebie, czy podczas waszych akcji rekonstrukcji, inscenizacji, czy jakichś innych przedsięwzięć, młodzi ludzie podchodzili, nie wiem, do was, właśnie chcieli się zapisać dzięki temu. Jak to u was było? Czy pamiętasz takie jakieś wzruszające może momenty, albo budujące właśnie na przyszłość, że tak, to ma sens, robimy to, chodzimy właśnie na różne wydarzenia, uroczystości w mundurach, to jest ważne. Czy pamiętasz takie jakieś momenty?
No, pamiętam wiele takich momentów, wiele, naprawdę. I jak wspomniałeś już o Marszu Niepodległości, mam takie wspomnienie. Jedno, kiedy rekonstruktorzy się formowali tutaj na wysokości, powiedzmy, w Alejach Jerozolimskich na wysokości Warszawy Śródmieście. I nagle się okazało, że mamy przejść na czoło tego marszu. I tam był taki ogromny tłum ludzi. Wiecie państwo, jaki jest ogromny tłum przed samym rozpoczęciem marszu. I wtedy ludzie musieli ustąpić tamtego miejsca, rozstąpić się. I my szliśmy dwójkami w tych mundurach z tymi rogatywkami i twarze ludzi były tak niesamowite, wzruszone. Oni na nas patrzyli z taką dumą, z takim podziwem. Nie mogę tego zapamiętać, nie mogę tego zapomnieć. To jest niesamowite i naprawdę takie chwile są tak niesamowite i myślę, że dla takich chwil właśnie warto to robić. No ale jest ich więcej. Tak, też nie oszukujmy się, przygotowywanie rekonstrukcji to jest duży dla nas wysiłek. No ja już nie jestem aktywnym członkiem, to jak wspominałam, ale był to duży wysiłek dla nas wszystkich, dla całej grupy, ale jak jest już po, to czujemy, ja przynajmniej czułam ogromne spełnienie i wiedziałam, że to było warte mojego wysiłku. Naprawdę, to był bardzo wartościowy czas i można było poznać wspaniałych ludzi oddanych Polsce i jej bohaterom.
Bardzo dziękuję. A jak to wygląda na Pradze? Jak tam zainteresowanie na Pradze? Czy tak jak rok temu właśnie wspominaliśmy, dzisiaj trochę też były takie głosy, że to zainteresowanie właśnie tym tematem żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi gdzieś tam jednak spada, czy spadało przez kilka ostatnich lat? Czy tak jest też na Pradze? Czy się Praga się z tym zgadza? Jako dzielnica, czy tam jednak cały czas ten poziom jest zainteresowania dosyć wysoki? Jak to wygląda na Pradze?
Trudno powiedzieć, jak to teraz wygląda, bo to wszystko zależy od wielu czynników. Kiedy dane wydarzenie się odbywa, czy to jest tydzień pracy, czy to jest sobota, czy to jest niedziela, jaka jest pogoda. Na przykładzie może tego mojego przejścia szlakiem i skaźni żołnierzy wyklętych. Jeden z pierwszych mieliśmy, nas nawet chyba setka ludzi nie było. I była pogoda była paskudna, padał śnieg, deszcz i mieliśmy grupkę uczniów szkoły podstawowej, nie wiem, może trzecia, może czwarta klasa. I całe to przejście właśnie ta grupka przeszła. Ale też mieliśmy takie wydarzenia, gdzie przejścia, gdzie mieliśmy na przykład prawie 500 osób. W tamtym roku było myślę, że 200, no to też jest... To jest kwestia, nie wiem, czy to kwestia zainteresowania, czy kwestia, że to zainteresowanie jest mniejsze, czy pogoda, bo też i czy zła pogoda, czy ładna pogoda, to i tak może odstrasza ludzi, naprawdę to wychodzi. Może część, na przykład tak jak w tym roku, było ogromne zainteresowanie zwiedzaniem Izby Pamięci Strzelecka 8. Członkowie z mojego stowarzyszenia są też wolontariuszami w Izbie Pamięci Strzelecka 8 i 1 marca, kiedy była msza święta, kiedy był koncert i po koncercie odbywało się zwiedzanie właśnie piwnic i podziemi, okazało się, że było tylu ludzi, że my jako wolontariusze musieliśmy się zająć częścią grup i oprowadzaliśmy właśnie tych ludzi, opowiadaliśmy o miejscach kaźni żołnierzy wyklętych. I tak naprawdę nie jest trudno powiedzieć, dlaczego w danym roku mamy więcej albo mniej ludzi. No, zainteresowanie jest ogromne, coraz większe, ale co powoduje, że ci ludzie nie przychodzą na wydarzenia? Nie wiem, może to, że teraz bardziej patrzą w internecie, to co się dzieje, nie chcą odbierać tego, być na tym wydarzeniu, to dlatego właśnie ta rekonstrukcja, ta inscenizacja jest teraz ważna, żeby wyrwać sprzed komputera szczególnie młodych ludzi, żeby oni przyszli, żeby dotknęli, zobaczyli, usłyszeli i wtedy może szybciej dotrzemy właśnie do tych ludzi, mówiąc im o żołnierzach wyklętych, o naszych bohaterach, mówić nie tylko o nich, ale też o ich katach. Tutaj mówimy bardzo dużo właśnie o miejscach kaźni, które ze względów historycznych znajdują się na przykład na w bardzo dużej ilości, te miejsca znajdują się na warszawskiej Pradze.
No właśnie, a propos też miejsc historycznych, jesteśmy oczywiście w jednym, na terenie jednego z takich miejsc. Pan Tomasz je oczywiście reprezentuje tutaj w tym panelu. No właśnie, jak to wygląda tutaj z rekonstrukcjami? Jak często robicie, jakie rekonstrukcje, czy raz w roku? Jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi też o udział? Czy zapraszacie udział uczestników, czy zapraszacie szkoły, czy to jest wolny wstęp? Jak to wygląda tutaj i jak wygląda z frekwencją?
Tutaj poruszył pan kilka różnych wątków, spróbuję odnieść się do wszystkich, może zaczynając od szkół, bo akurat właśnie jesteśmy w takim momencie, że praktycznie co najmniej jedna duża grupa szkolna każdego dnia w tygodniu. Oczywiście przez specyfikę miejsca to są zwykle grupy licealne, tudzież ta starsza podstawówka, natomiast miałem taką sytuację, że zapisana była, o ile dobrze pamiętam, 6 albo 7 klasa. Wychodzę po grupę, patrzę, no taka jakaś niewielka ta młodzież jak na 7 klasę, okazało się, że przyszły klasy 4. Ale oczywiście nawet trudny temat, może nie wchodząc w najdrastyczniejsze szczegóły nawet tej młodszej młodzieży można opowiedzieć w taki sposób, że raz, że zrozumiał, a dwa, że widać, że to zainteresowanie jest. Myślę, że tutaj no właśnie te kwestie mundurowe mocno pomagają. Jeśli zaś chodzi o obecność rekonstruktorów, no to w zasadzie chyba mogę śmiało zaryzykować, że od początku istnienia muzeum to rekonstruktorzy są tutaj obecni, pani dyrektor potwierdza. Mamy w naszej ekipie ekipie również sporą grupę rekonstruktorów, zarówno tych czynnych, jak i tych powiedzmy w rezerwie, ale którym też raz na jakiś czas jeszcze zdarza się mundur założyć. Ja powiem Państwu, że ja sam tutaj pierwszy raz pojawiłem się właśnie jeszcze jako osoba z zewnątrz, jako rekonstruktor. Także no staramy się, żeby ta właśnie żywa historia była obecna i to nie tylko dotycząca tego samego sensu stricte okresu po II wojnie światowej, ponieważ staramy się podkreślać, to również będzie zawarte w scenariuszu wystawy stałej, że ci ludzie, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, no oni rozpoczynają tą swoją walkę bardzo często znacznie wcześniej. Dlatego też czasem padały pytania, dlaczego tutaj właśnie w tych murach 1 marca pokazujemy na przykład Armię Austro-Węgierską, Legiony, czy też oddziały pruskie. A no dlatego, że chociażby spośród pierwszego zarządu Zrzeszenia Wolność Niezawisłość większość zaczynała właśnie jeszcze w okresie I wojny światowej, oczywiście większość w Legionach, ale także korpusy polskie w Rosji tam się pojawiają. Także staramy się pokazywać te kolejne etapy służby w różnych wojnach, w różnych konfliktach tych osób, które potem stały się właśnie żołnierzami wyklętymi. I zaryzykuję stwierdzenie, że chyba do publiczności i tej młodszej, tej starszej ten przekaz trafia.
Generał Nil chociażby, a propos Legionów.
Otóż to właśnie.
Tak, tak. To też pokazuje tę ciągłość walk o niepodległość. Bardzo, bardzo fajnie, że pan to też zaznaczył. No właśnie, a teraz może pytanie, czy macie może jakieś swoje... Zresztą tutaj akurat w nazwie u Tomka jest Grupa Radosow oczywiście, ale jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, czy macie jakieś oddziały, które szczególnie chcieliście przypomnieć, oddziały oczywiście powojennego podziemia antykomunistycznego, czy na swoich sztandarach właśnie jakieś konkretne postaci chcieliście przypominać, czy staraliście się szeroko do tego podejść i bez takiej afiliacji powiedzmy, jeżeli chodzi o oddziały powojennego podziemia antykomunistycznego. Tomku, jak to wyglądało u was?
Wszyscy są ważni. Nie ma lepszych, gorszych, nie dzielimy nigdy. Tak samo ważny jest Anoda, Zapora, Rotmistrz, Kmiołek, tak samo Orlik i wielu, wielu innych, Łupaszka. Zawsze staraliśmy się w większości tych uroczystości być. Pamiętam pogrzeb Basi Szędzielosz, wtedy jeszcze pieniądze na ten pogrzeb zbierała pani Małgosia Gosiewska, bo nie można było pochować córki jednego z naszych bohaterów. Nie było na to pieniędzy, ona zmarła przy tułku. Pamiętam ten moment, kiedy stanęliśmy przy trumnie, trzymając wartę. Później, kiedy ekipa pana doktora Szwagrzyka odnalazła majora, był to już tłum ludzi, ale zawsze powtarzam, że nie ma lepszych i gorszych. Oni są wszyscy tacy sami. Oni wszyscy złożyli przysięgę na wierność Rzeczpospolitej i tej przysięgi dochowali do końca. Część z nich złamana tymi potwornymi torturami, o których rotmistrz mówił, Oświęcim to była igraszka. Ale nigdy nie stracili tego patriotycznego ducha. Gdyby mogli, walczyliby dalej. To było dla nich ważne. I nasza rola jest, krótko mówiąc, dokładnie taka sama. Służba pamięci. Dlatego dzisiaj mamy pod swoją opieką kilkanaście pocztów sztandarowych. Staramy się te sztandary, żeby stały na różnego rodzaju uroczystościach, no głównie powstańczych. Siłą rzeczy jesteśmy grupą związaną z Powstaniem Warszawskim. Ale tak jak powiedziałem, nie dzielimy. Nie dzielimy. Braliśmy udział w rajdach organizowanych przez Oddział Warszawski Instytutu Pamięci Narodowej w różnych rejonach Polski. Organizujemy co roku jako stowarzyszenie Rajd Zapory, który też jest dla nas niesłychanie ważny. Jest główna uroczystość może nie samych żołnierzy wyklętych, ale też w jakiś sposób wyklętych. Zawsze w kwietniu Katyński Marsz Cieni, który jest taką główną uroczystością związaną ze zbrodnią katyńską. Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej idziemy cichym, milczącym marszu, bardzo ważnym, bo przypominającym o tej strasznej, nigdy nie ukaranej zbrodni. Dla wielu grup rekonstrukcyjnych, stowarzyszeń historycznych jest to początek sezonu. Oni przyjeżdżają, sezon zaczyna się od Marszu Katyńskiego, niesłychanie ważnego dla nich. I od tego momentu liczą rok, w którym biorą udział w szeregu uroczystości na terenie całej Polski. Zawsze powtarzałem, nigdy nie dzielimy. Wszyscy są tak samo ważni.
To jest jasne jak najbardziej. Bardziej może o specjalizację bym się mógł zapytać ewentualnie, czy w jakichś grupach, czy oddziałach, ale to nie, to rzeczywiście zostańmy przy tym, że wszyscy są jednakowo ważni. Natomiast wiem, Weronika, że ty z kolei organizowałaś właśnie wspomniane między innymi tutaj przez Tomka rajdy śladami różnych oddziałów. Jakie rajdy to były? Czy one jeszcze wrócą? Czy one w ogóle się odbywają? Szczerze mówiąc, chyba już nie, z tego przypominam, ja wiem. Jak wyglądało to właśnie? Dlaczego te rajdy? Skąd taki pomysł, który wiem, że zresztą był bardzo, bardzo dobrze odbierany?
Tak, no te rajdy, to był cały cykl rajdów śladami żołnierzy wyklętych i to organizowała Fundacja imienia Janusza Kurtyki, która obecnie nie działa. Więc najpierw ja byłam uczestnikiem tych rajdów i to były rajdy właśnie śladami zapory, Szarego, Orlika. Wtedy grupy osób wybierały się w wędrówkę taką w terenie, zwiedzaliśmy miejsca, gdzie oddziały stacjonowały. Spotykaliśmy się z żołnierzami, z weteranami, ale też potomkami właśnie potomkami tych żołnierzy. No i oczywiście brały tam też w tym udział grupy rekonstrukcyjne. I szczerze powiem, ich rola była bardzo ważna. Organizowali właśnie dla nas jako uczestników rajdu takie wieczornice, wiadomo, ognisko, jakieś partyzanckie pieśni, ale także i bardzo wiele ciekawych opowieści. No i znowu, też można było tam spotkać wiele bardzo ciekawych osób oddanych Polsce. I to jest właśnie ta wartość dodana, że kiedy uczestniczymy w takich wydarzeniach, czy właśnie rekonstrukcji, czy w takich rajdach, możemy poznać wiele wartościowych osób, które także są oddane Polsce. No i potem z reguły one trafiają też do tych grup i wszystko się rozwija poprzez pączkowanie. Tak? Czyli po prostu najpierw pojawia się jakaś tam pasja historyczna, potem osoba pojedzie na rajd, potem dołączy do grupy i dzięki temu te grupy też się zwiększają. Niestety w czasie miałam organizować 5 kolejnych rajdów. Właśnie w czasach COVID-u zostało to niestety uniemożliwił, po prostu COVID to uniemożliwił. I bardzo żałuję, bo jednym z rajdów to był rajd śladami ucieczki rotmistrza Pileckiego ze Święcimia. I bardzo żałuję, że tego nie doszło, może kiedyś.
Oby się udało. No rzeczywiście tutaj też ważnego wątku w ogóle dotknęłaś. Znaczy to szeroko w ogóle dotyczy generalnie działalności takiej społecznej. No rzeczywiście taka działalność społeczna, w tym rekonstruktorska, łączy ludzi czasami na zawsze. Też jestem takim przykładem, tak? Też w działalności społecznej poznałem moją żonę, więc to jest też piękna rzecz po prostu, jak to łączy ta historia. I taka działalność też rekonstruktorska. Wracamy na Pragę. Właśnie, i teraz tak, oprócz takiej działalności, tak jak mówiliśmy, edukacyjnej, rekonstruktorskiej, towarzystwo też prowadzi działalność wydawniczą, jak na konspiratorów przystało. I no właśnie, i między innymi z tego, co wiem, chyba, że są jakieś inne tytuły, ale Myśl Praska towarzyszy ze mną już, no nie wiem, odkąd działam 20 prawie lat, do mnie przychodzi różnymi drogami, czy mailowo, czy drukowana Myśl Praska jeszcze nadal jest, z tego, co wiem, przynajmniej ostatnio miałem w ręku.
Jest cały
właśnie.
Czas, może...
Jak to się zaczęło, jak działacie w tym aspekcie, dlaczego?
Dlatego, że prowadząc, znaczy nie, ja jeszcze nawet nie myślałem o tym, że będę miał stowarzyszenie, ale chciałem, znaczy tak, może zacznę od tego, że ja swoją działalność taką społeczną zacząłem w Stronnictwie Narodowym Szczerbiec. Jeszcze organizowaliśmy spotkania z na przykład z panem premierem Olszewskim odnośnie reprywatyzacji, to była zupełnie inna działalność i w pewnym momencie pomyślałem o tym, że warto to przekazać innym osobom. Było kilka pomysłów. Miało to się nazywać Czas na Zmiany. W pewnym momencie wymyśliłem, że skoro działam na Pradze, mieszkam na Pradze, to Myśl Praska. Z początku to było amatorsko wydawane na 4 kartkach papieru A4. W pewnym momencie pomyślałem, że warto było to zarejestrować. Zostało zarejestrowane jako, tylko już nie pamiętam nawet w którym roku, jako miesięcznik dostaliśmy numer ISSN, No, były okresy, przez 2-3 lata wydawaliśmy tą gazetkę, wydawałem tą gazetkę raz, czyli co miesiąc. No. Tak, teraz obecnie to jest główny problem związany z finansami. Ona mogłaby być wydawana co miesiąc, wychodzi tak, że w ciągu roku 4, czasami 5 uda się tych wydać takich numerów. Do tej pory jest wydawane i będzie wydawane. No może będzie tego mniej, no wiadomo, szata graficzna się mocno zmieniła. Staramy się w tym wydawnictwie zamieścić jakieś zapomniane, nieznane wydarzenia z historii. No też szukamy w IPN-ie, też często się zdarza, opowiadamy, pokazujemy naszą działalność, typu na przykład fotorelacja z jednego z wydarzeń. No. Ale tak jeszcze tak wracając na szybko, bo powiem tak, że w tej mojej działalności to nie, znaczy tak, dla mnie nie liczy się to, że jestem na danym wydarzeniu. Ważne jest, że realizuję, czyli cała struktura od pomysłu poprzez logistykę, poprzez załatwienie pieniędzy, poprzez zorganizowanie ludzi, zorganizowanie sprzętu, niezależnie czy to jest wydarzenie cykliczne, czy jakieś nowe wydarzenie. No i w pewnym momencie, kiedy nadchodzi to wydarzenie, ja już jestem często tak zmęczony, tak zdenerwowany, bo pilnuję, żeby wszystko wyszło, że ja się zastanawiam tak naprawdę, co ja zrobiłem, czy wszystko było w porządku. No, dopiero tak przeżywam to wydarzenie, jak już obejrzę zdjęcia, jak obejrzę film, czy coś w tym rodzaju.
No, no właśnie, także jestem pod wielkim wrażeniem myśli braskiej. Mówię, 15 lat jest ze mną, oby się udało dalej to wydawać. No właśnie, ale wróćmy do samych grup rekonstrukcyjnych, bo no ja nie jestem z tego środowiska grup rekonstrukcyjnych, tak, akurat bezpośrednio, i interesuje mnie na przykład to, jak z nowymi grupami teraz jestem, bo tutaj reprezentujecie Państwo grupy, które jeszcze istnieją, stowarzyszenia, które jeszcze istnieją i w tej działalności się specjalizują. No Weronika mówiła, że już akurat nie istnieje ta grupa, w której ona działała. No ale jak to jest, Panie Tomaszu, może z Pana doświadczenia, czy powstają nowe grupy, czy to jest właśnie tendencja tak właśnie wzrostowa, czy raczej właśnie gdzieś tam się raczej zamykają te grupy, łączą być może, oczywiście w kontekście żołnierzy wyklętych, ale nie tylko. No jak to wygląda na tym rynku grup rekonstrukcji historycznej?
To powiem tak, w zasadzie każda z opcji, którą Pan wymienił, jest odpowiedzią prawidłową. Bo w zasadzie jakbyśmy sobie spojrzeli, czy wężej, czy szerzej na środowisko rekonstrukcyjne en masse, no to faktycznie cały czas nowe grupy powstają i to bardzo często są to ludzie zupełnie nowi. Ponieważ oczywiście grupy też powstają, że tak powiem, przez pączkowanie, czyli przez jakiś tam podział jednej grupy, jakieś powiedzmy nastąpiły różnice zdań, grupa się dzieli, ale tak jak mówię, powstają też zupełnie nowe i bardzo często są to grupy tworzone przez bardzo młodych ludzi, których no, jest już na dzień dobry tyle, że są w stanie taką grupę, która ma kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, na dzień dobry wystawić. Także to jest bardzo, bardzo dobry, myślę objaw. No oczywiście zdarza się tak, że pewne projekty właśnie ze względów, no chociażby tacy młodzi, którzy gdzieś tam inne obowiązki powodują, że nie są w stanie już tyle czasu poświęcić, no to gdzieś te grupy swoją ograniczają działalność, ale też znam takie przypadki, że na przykład dwie grupy faktycznie oficjalnie się połączyły w jedną, żeby mieć większą moc sprawczą, także środowisko cały czas jest żywe. Ja przyznam się szczerze, że miałem czasem takie obserwacje, że tak jakby chyba trochę nas ubyło. Aczkolwiek to był czas tuż po COVID-zie. Także to pewnie to był główny argument. Natomiast tak dzisiaj patrząc, tak jak mówię, zarówno nowi przychodzą, niektórzy tą przygodę kończą, ale absolutnie nie można powiedzieć, żeby gdzieś ten cały ruch miał wygasnąć. Co to na pewno nie.
No właśnie, zostajmy przy grupach, przy rekonstrukcji w ogóle szeroko właśnie tematów związanych z wyklętymi. Jak Państwo sądzą, czy to jeszcze, zadam dosyć też jasne, znaczy z jasną odpowiedzią pytanie, ale jednak, czy to ma sens? czy cały czas ma sens rekonstruowanie tych wydarzeń dotyczących żołnierzy wyklętych. No niektóre wydarzenia są co roku od wielu, wielu lat. Nie wiem, chociażby w Kielcach zdobycie więzienia przez Szarego. Cały czas to się dzieje. Jak to z waszej perspektywy wygląda? Czy może jeszcze coś do tego dodać? Może brakuje czegoś, jakiejś rekonstrukcji, jakiegoś wydarzenia właśnie z kart historii wyklętych niezłomnych? Jak, Tomku, ty uważasz?
To znaczy, musimy mieć świadomość o miejsca, w którym się poruszamy. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście jest cała masa różnego rodzaju rekonstrukcji na terenie całej Polski związanych z żołnierzami wyklętymi i nie tylko z wyklętymi, bo tematów jest oczywiście znacznie więcej. Natomiast możliwości się zmniejszają. Ja nie ukrywam tego, że coraz trudniej jest czasem przeprowadzić taką inscenizację. Powodów jest oczywiście wiele. Są to oczywiście środki finansowe, to są obostrzenia różnego rodzaju. My akurat działamy na terenie Warszawy i tutaj absolutnie jest obstrukcja, żeby zrobić cokolwiek. Powiem w ten sposób, że łatwiej nam było zrobić dwie inscenizacje Powstania Warszawskiego w Budapeszcie niż w Warszawie. Także niestety tak to wygląda. Natomiast poza Warszawą wygląda to trochę lepiej. Czy Bełżyce, w których są organizowane inscenizacje związane z majorem Hieronimem Dekutowskim Zaporą, czy ostatnio ożywiony Niekłań, który zaczyna, powiedzmy, działać w tej strukturze okręgu Jodły, czyli Kielce-Radom. Takich miejsc jest oczywiście cała masa. Też reaktywowana sprawa przerzutów kurierów przez Tatry, gdzie jest organizowany rajd szlakiem kurierów tatrzańskich przez nas. Dużo łatwiej jest to zrobić w terenie. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze istnieje ta lokalna pamięć. Jest ta podbudowa. Ci ludzie żyją tą swoją historią. Natomiast Warszawa jest, krótko mówiąc, miejscem, gdzie ludzie zjeżdżają z całej Polski. Nie czują tej historii bardzo często. A władze miasta nie są przychylne tym działaniom i to mówię to już na dłuższą debatę, na dłuższą rozmowę. Doświadczamy tego od wielu, wielu, wielu lat. Takimi miejscami jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych, gdzie takie inscenizacje, rekonstrukcje, mówię inscenizacje, bo to też trzeba powiedzieć sobie, że są to inscenizacje bardziej niż rekonstrukcje. Fajnie jest, jak w te przedsięwzięcia wplatane są relacje uczestników walk, przynajmniej czytane, jeżeli nie, sami uczestnicy nie mogą się już wypowiedzieć, bo bardzo często nie są w stanie, ale jeżeli możemy przeczytać fragmenty ich doświadczeń, ich doznań z tego momentu, z tych zdarzeń, jest to na pewno ciekawsze i bogatsze, a przede wszystkim możemy tą wiedzę przekazać innym, przekazać młodzieży. To jest niesłychanie ważne w tych przedsięwzięciach. No, tak jak mówiłem, możliwości jest wiele. My jako Radosław coraz częściej wychodzimy poza Warszawę, bo w Warszawie nie możemy właściwie nic zrobić. Oczywiście służymy pamięci, ale to jest bardzo ograniczone. Samo muzeum, które żeśmy budowali przez wiele, wiele lat, muzeum prywatne, Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, które mieściło się w Banku Polskim na Bielańskiej, musiało się niestety zwinąć. Zwinąć się dlaczego? Dlatego, że podniesiono nam dosyć drastycznie czynsz. Mam nadzieję, że dzięki tutaj obecnemu panu prezesowi, wielu osobom, które są nam przychylne, uda się przynajmniej część tej ekspozycji pokazać, bo zawsze powtarzałem, że ci ludzie służyli całym swoim życiem i pamiątki po nich mają też służyć następnym pokoleniom. One nie mogą leżeć w szufladach, one muszą żyć tak, jak oni żyli i muszą przekazywać tą pamięć.
Gorąco polecam, jeżeli chodzi właśnie o Muzeum Pamięci, tak. Jeżeli chodzi o zbiory Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, gorąco polecam do zapoznania się z nimi.
Jesteśmy w internecie, także na razie funkcjonujemy w internecie, można oglądać, staramy się uzupełniać na bieżąco.
Tak jest. Weronika, no właśnie, tak jak wspominaliśmy już, stowarzyszenia czy organizacje, w których funkcjonowałaś, już przestały na szerszą skalę działać, ale mieliście może jakieś plany niezrealizowane, o jednym już powiedziałaś, może jeszcze coś innego, coś, co zainspiruje może przyszłych rekonstruktorów,
Pytam o to dlatego, że tak jak właśnie tutaj wspominaliśmy, no przede wszystkim poza Warszawą jest wiele, podczas tego kongresu i poprzedniego wspominaliśmy, że jest jeszcze wiele nieodkrytych historii. Pan prezes między innymi o tym dzisiaj wspominał podczas swojego wykładu. Jest wiele postaci nieodkrytych. Może coś mieliście w założeniach, może jeszcze właśnie jakieś postaci, jakieś szlaki wyklętych, nieodkryte. Czy coś sobie przypominasz, czymś chcesz zainspirować przyszłych rekonstruktorów?
No jeśli chodzi o plany, no to w fundacji było dużo planów, dużo, dużo. I zaczęliśmy nawet organizować rajdy zagraniczne. I organizowałam taki rajd szlakiem generałów Maczka i Sosabowskiego. I powiem szczerze, był niesamowity. Trasa też była bardzo, bardzo ciekawa. No, jak same postacie generała Sosabowskiego i Maczka, więc na to się otwieraliśmy, na zagraniczne właśnie, na polskie siły zbrojne na zachodzie. I to był, uważam, bardzo duży potencjał. Natomiast często, kiedy mówimy o wyklętych, mówimy o najbardziej znanych postaciach, prawda? Najbardziej znanych nazwiskach. I tak jak właśnie koledzy mówią, nie ma żołnierzy ważniejszych i mniej ważnych. Uważam, że trzeba przypominać osoby, które nie są tak wysoko na piedestałach jak rotmistrz Pilecki czy major Łupaszko. Ale to jak, w zależności od tego, jak je przedstawimy, tak one będą pamiętane. Więc można przedstawić osobę, na przykład Jadwigę Przysiężniak, pseudonim Jaga, prawda? Można przedstawić jako jedną z sanitariuszy, która została zamordowana, była katowana. Ale można przedstawić ją w taki sposób, że pokazać jej zdjęcie, pokazać jej tragiczną historię, czyli właśnie, że została zamordowana, ale będąc w 7 miesiącu ciąży, że była katowana, bita. I wydaje mi się, że jeżeli będziemy się odnosić też do takich emocji, to bardziej będziemy mogli trafić do wrażliwości młodych ludzi. Oni się bardziej będą tymi historiami przejmować i też poznają i zobaczą w tych osobach, w tych bohaterach, że to byli też zwykli ludzie, którzy też mieli pragnienia, mieli marzenia, mieli rodziny, bardzo często bardzo tragiczne historie, tak jak Inka, tak, która straciła rodziców, była sierotą. Także ja bym tutaj stawiała nacisk na właśnie pokazywanie tych bohaterów, ale w takim, że to byli tacy ludzie, tacy sami jak my, tylko po prostu żyli w tragicznych czasach i musieli podejmować tragiczne wybory, często nie mając po prostu wyboru.
Zgadzam się, jak najbardziej. Rzeczywiście to jest ten aspekt edukacyjny, tak? To znaczy szczególnie do młodzieży. Oni byli w twoim wieku, chcieli normalnie żyć, pójść na studia, nie wiem, Anoda na przykład, tak? To rzeczywiście jest bardzo ważny aspekt, żeby pokazywać takie odbicie lustrzane, tak? To mogłaś być ty, obyś nie był, nie była oczywiście, ale pamiętajmy o tym. No właśnie, jeszcze chciałem wrócić na Pragę a propos też postaci wyklętych, żołnierzy wyklętych właśnie związanych z Pragą bezpośrednio. Czy mamy jakieś postaci na Pradze, które na przykład jeszcze wymagają upamiętnienia, może coś trzeba jeszcze przywrócić do pamięci, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co przed wami, przed nami jako społecznikami i Instytutem Pamięci Narodowej czy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PL. Co jeszcze, w czym możemy na przykład pomóc albo zjednoczyć się, żeby zadziałać wspólnie na Pradze?
Jeśli chodzi o postacie, myślę, że bardziej może skupmy się na miejscach, bo cały czas na Pradze wychodzą nowe miejsca. Nowe miejsca, w których właśnie prawdopodobnie katowano, czy przesłuchiwano tych ludzi, czy przetrzymywano naszych polskich bohaterów. To na przykład takie adresy jak Dąbrowszczaków 4. Znaleziono tam właśnie w piwnicach inskrypcje. Cały czas te piwnice są w posiadaniu prywatnym i tak naprawdę ci ludzie nie chcą nawet dopuścić do tego. Jest na przykład Jagiellońska 9, gdzie mieścił się posterunek Milicji Obywatelskiej. Też na ten temat za dużo nie wiemy. To na przykład Adres Białostocka 6 i 8, tam gdzie kiedyś posiadaliśmy własną siedzibę. Z opowieści ludzi słyszeliśmy, że właśnie w tym budynku przebywali funkcjonariusze niższego szczebla Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i prawdopodobnie trafiały się tam osoby przesłuchiwane, że zostały, były przetrzymywane. Takich miejsc jest naprawdę bardzo dużo. Są miejsca, które nie są praktycznie nagłaśniane, na przykład Wileńska 2 i 4, gdzie w trakcie okupacji przetrzymywali, Niemcy przetrzymywali w tych budynkach więźniów, ale też i te budynki takie dwa malutkie, to jest teren dyrekcji kolei, ma swoją historię właśnie powojenną i bardziej tutaj może byśmy skupili się na tych miejscach, nie, bo też są postacie, które cały czas są odkrywane. Właśnie pracownicy Izby Pamięci Strzelecka 8 cały czas próbują odczytać inskrypcje, dowiedzieć się na temat losu ludzi, którzy byli przetrzymywani. Nie tylko na Strzeleckiej, ale też i w więzieniu obecnie na to jest ulica Namysłowska, ale to była 11 listopada, więzienie przy ulicy 11 listopada, to wiadomo, że adresy trochę się pozmieniały. Praga w ogóle ma bardzo dużo takich ciekawych miejsc, o których właśnie mieszkańcy, ludzie tu przebywający nie wiedzą. A postacie, no to mamy na przykład, my co roku upamiętniamy taką postać Szmul Ostwing, czyli były legionista, żołnierz 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, przedwojenny policjant i oficer Narodowych Sił Zbrojnych. To został, był przetrzymywany na Strzeleckiej 8, wyrok został wydany 2 lutego, a został stracony właśnie w więzieniu na Namysłowskiej. Takich postaci pewnie będzie jeszcze kilka, bo wiem, że pracownicy Izby Pamięci Strzelecka 8 pracują cały czas nad dokumentacją. Tej dokumentacji jest bardzo mało. Naprawdę trzeba ciężkiej pracy, żeby przywrócić te zapomniane postacie.
Jasne. Tu wcześniej Weronika wspomniała o kwestiach międzynarodowych. To ostatnia będzie wypowiedź naszego panelisty i zaraz będziemy mogli zadawać pytania z sali. No właśnie, kwestie międzynarodowe. Jak pan, panie Tomaszu, jak pan na to spogląda, jeżeli chodzi o aspekt międzynarodowy? Czy my też jako Polacy wychodzimy z tymi rekonstrukcjami na rynek międzynarodowy? Czy na przykład w drugą stronę też ten międzynarodowy rynek tutaj przyjeżdża, bo wiemy, że są te rekonstruktorzy, że też się znają międzynarodowo, tak? No znacie się właściwie, no bo tak jak mówiłem, nie jestem z tych grup rekonstrukcyjnych bezpośrednio, ale znacie też siebie nawzajem, tak? Więc czy na przykład, nie wiem, może pan miał okazję rekonstruować właśnie jakąś historię żołnierzy wyklętych, niezłomnych za granicą, czy oni może tutaj przyjechali na to, żeby zobaczyć, jak tutaj to wygląda? Jeżeli nie, to co mamy zrobić, żeby właśnie pod względem rekonstrukcji może właśnie na ten rynek międzynarodowy trafić?
To jeszcze na samym początku pozwolę się odnieść do pierwszego pytania tej serii, które pan zadał, odnośnie tego, czy warto nadal takie rzeczy robić i czy warto, aby one były cykliczne, a jak najbardziej warto. I oczywiście wiadomo, że każda taka powtarzająca się co roku inicjatywa no niesie ze sobą to pewne niebezpieczeństwo, że w końcu zdarzyło mi się też to usłyszeć, że znowu będzie to samo. No więc trzeba dbać o to, żeby taka osoba, która przyjdzie zobaczyć, chociaż pewnie będzie to samo, wyszła ze zdziwieniem, że jednak jest coś innego. Wymaga to trochę. To trochę pracy planistycznej, ale jest to do zrobienia. Pozwólcie państwo i przepraszam, że przykład będzie trochę nie z branży, natomiast nasza najdłużej trwająca impreza jako projektu Konspiracja, która jest starsza niż sam projekt, bo projekt niedługo obchodzi okrągłe 9 urodziny, a wydarzenie odbyło się po raz 23 w tym roku, jako że otrzymaliśmy gdzieś tą pałeczkę w sztafecie, dotyczy ono powstania styczniowego, no ale mimo tego, że to już tyle lat w dalszym ciągu, cały czas frekwencja jest ogromna. Natomiast jeśli chodzi o międzynarodowe aspekty, jak najbardziej miałem tutaj nawet na tej samej inicjatywie inicjatywie w Budapeszcie, o której Tomasz wspominał, też miałem okazję odtwarzać Powstanie Warszawskie w tymże pięknym mieście, ale także Czechy, także Słowacja, także Niemcy, także kraje bałtyckie, jak najbardziej te kontakty są, zarówno my tam, jak i rekonstruktorzy stamtąd do nas, aczkolwiek tutaj w dużej mierze są to albo tematy I wojny światowej, czasem II sensu stricte, ewentualnie wcześniejsze, bo na przykład XVII wiek, czy też XIX, no epoka napoleońska to też jest taki bardzo międzynarodowy temat. Ja osobiście jeszcze nie miałem okazji uczestniczyć, brać udziału w takiej inscenizacji gdzieś poza granicą, która dotyczyłaby sensu stricte żołnierzy wyklętych, no ale cóż, ja zawsze się śmieję, że z każdego takiego spotkania wychodzi się z pracą domową, także to ja już sobie odnotowuję w zeszyciku, gdzie trzeba no
właśnie,
zwrócić uwagę.
O tym kongresie chodzi dokładnie, żeby coś może zainspirować właśnie i zaplanować coś nowego. Ja tylko właśnie chciałem sprostować własną wypowiedź, bo w trakcie dyskusji przypomniałem sobie, że miałem wątek rekonstruktorski. Przez chwilę, kilka tygodni próbowaliśmy otworzyć Cichociemnych Armii Krajowej, co nie jest, jak wiecie, łatwe. Skok ze spadochronu nie jest taki łatwy, nigdy nie skakałem, ale zatrzymaliśmy się właśnie nie na rekonstrukcjach, tylko na edukacji. Jeździliśmy po szkołach właśnie w mundurach cichociemnych, pokazywaliśmy sprzęt historyczny, ale i współczesny Gromu, żeby zainteresować właśnie młodzież tą tematyką. Rzeczywiście, można powiedzieć, że trochę na tym rynku działałem, kilka tygodni, zawsze coś. Jeżeli Państwo, jeszcze jakieś ad vocem, coś jeszcze chcecie Państwo uzupełnić, bo byśmy oddali głos sali.
Ja tylko jedno zdanie, bo jakieś 2 lata temu była u nas w muzeum grupa młodzieży polskiej z Białorusi. Byli to harcerze, którzy powiedzieli, że nie mogą przyjechać tutaj w mundurach. Wiadomo jakich powodów, no bo mogły ich z tego tytułu spotkać różne przykrości. Jeździmy oczywiście również poza granicę kraju, jeździmy na Wileńszczyznę, tam mieliśmy możliwość pokazania również żołnierzy wyklętych. Natomiast zależy mi na tym, żeby tą młodzież stamtąd zacząć ściągać do Polski, pokazywać im polską historię, której oni tak na dobrą sprawę nie mogą tam już poczuć, bo ci uczestnicy tych walk, kombatanci już praktycznie wymarli, a my tutaj możemy odrobić lekcję, którą powinniśmy zrobić właśnie dla tej młodzieży. Młodzieży z Wileńszczyzny, z Białorusi, być może z Ukrainy, jeżeli to się uda. Ale nie wiem, zorganizować dla nich rajd, zorganizować dla nich historię chociażby oddziału Stopecko-Nalibockiego, który przeszedł przez chyba najdłuższy rajd partyzancki w historii walk o niepodległość obok 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Więc może warto coś zrobić również dla nich. Jeżeli nie możemy zrobić tego tam, to zróbmy to tutaj, ale właśnie dla tej polskiej młodzieży, której naprawdę tego tam brakuje.
No i myślę, że tak, jeszcze pan Tomasz,
takie
dobrze.
Jedna taka, chciałem przytoczyć takie wydarzenie, to ile pamiętam, rzecz miała miejsce w Otwocku, czyli niedaleko, jako że, no co tu dużo mówić, organizując inscenizację, rekonstrukcję, no zawsze dotykamy tematów, które w jakiś sposób ten tragizm sobie mają, no bo nawet bitwa zwycięska zawsze z jakimiś ofiarami się wiąże. I miałem taką sytuację, że w rozmowie z jedną panią, która właśnie takie stanowisko, gdzie prezentowaliśmy umundurowanie, prezentowaliśmy broń, podeszła gdzieś tam w rozmowie, padło takie hasło, że ona kiedy myśli o żołnierzach z przeszłości, o tych poległych, to zawsze ma łzy w oczach i tak dalej. Ja tak spojrzałem na panią, mówię, no i właśnie źle. Tutaj pełna konsternacja. Ja mówię, bo zaryzykuję stwierdzenie, że ci ludzie, oni by sobie życzyli tego, że jak myślimy o nich, to żebyśmy się uśmiechali.
O to walczy.
I myślę, że na tym zakończę.
Bardzo dobre zakończenie tej części panelowej, tej dyskusji. No i oddajemy głos sali. Jest jedno pytanie. O, pan Andrzej nam pomoże. Andrzej, dzięki. O,
Marek Wernicy, ale ja nie pytania dam, tylko ja chciałbym podziękować każdemu z was za to, co przez lata robicie. Sławek, dzisiaj tobie szczególnie za to odznaczenie, bo mieszkam na Pradze, znam twoją pracę przez lata, cicha, mozolna praca, dzisiaj nagrodzona i to ogromny szacunek dla ciebie. Paulina, dla Ciebie tak samo, za to, co robicie z mężem, tutaj trzeba powiedzieć, te spacery, które robicie, Weronika, przepraszam, które robicie na Ochocie, które robicie na Woli, to jest też, szanowni państwo, coś wspaniałego, że dwie osoby mogą zgromadzić wokół siebie rzesze warszawiaków i opowiadać o tej trudnej, tragicznej historii. Myślę, że to jest taka rzeczywistość, którą wam dzisiaj też powiedziałem, że to jest trochę rzeczywistość niedoceniona. Ale szczególne słowa uznania, Tomek, na twoje ręce. Bo wy jesteście...
Marku, nie moje, to są od tego
ja
są
wiem,
ludzie.
Ale na twoje ręce, bo wiem, że jest i Leszek obok tutaj, który jest zawsze na każdych uroczystościach, który tutaj skromnie kiwa głową, ale na twoje ręce dla całego Radosława, dlatego że wy przez lata byliście, jesteście i będziecie z naszymi bohaterami. Dla mnie jest to osobiście bardzo ważna rzecz, bo odprowadzaliście mojego ojca. Przyszliście ze sztandarem batalionu Róg i wtedy sobie tak pomyślałem, że chyba nie ma przypadków. Bo to właśnie na Starym Mieście batalion Roga w 1944 roku przygarnął mojego ojca i w tym batalionie mój ojciec przeszedł całe piekło Starego Miasta. Dziękuję wam za to, co żeście przez lata robili i robicie dla całego środowiska, że zawsze można liczyć na was na każdych uroczystościach, że macie tak zwany sierpień przez cały rok w swoim sercu, tak jak pisał to Julek Kulesza w jednej ze swoich książek, ten sierpień, żeby go mieć cały czas. Dobrze, Adam, że wspomniałeś o ważnej postaci, o druhnie Hannie Szczepanowskiej, no bo właśnie to osoba, która tak naprawdę nas wszystkich tutaj gdzieś zjednoczyła i dała nam tą inicjatywę, tą mszy świętej w intencji odbudowy ducha narodu polskiego. I tutaj mała reklama, że już dzisiaj zapraszam wszystkich państwa 10 maja na godzinę 11 do archikatedry świętego Jana Chrzciciela właśnie na mszę w intencji odbudowy ducha narodu polskiego, bo właśnie jesteśmy spadkobiercami tych tradycji niepodległościowych, harcerskich, tych, która nam druhna zostawia. Bardzo wam dziękuję za to, co robicie, bo przynajmniej swoją postawą pokazujecie, że to nie jest tylko sytuacja na 5 minut i że nie robicie tego dla tak zwanej blachy, gdzie niestety w środowisku wolontariackim i rekonstruktorskim znajdują się też tacy niestety ludzie, co to tak chcieliby tak tylko na chwilę i chcieliby zabłysnąć i może coś, żeby tak jeszcze jak Breżniew wyglądać. Chwała wam za to.
Służba.
Jeszcze z przodu, Andrzej, mamy pytanie. Pan Tomasz Kaczyński.
Tomasz Kaczyński. Ja chciałbym tak uzupełnić tylko po prostu to, co powiedziała Weronika, to powiedział Sławek, bo z nimi dużo współpracuję. Bo takie pytanie jeszcze wspólne. Jako, no czuję się trochę spadkobiercą Andrzeja Górskiego, jego to, co robił. Jego największym marzeniem było, i tu się właśnie w stronę pana prezesa, żeby rogatka na Jagiellońskiej 68 odżyła. On chciał tam muzeum zrobić żywe. Chciał po prostu miejsce, gdzie byli katowani polscy patrioci, gdzie byli mordowani, żeby to miejsce nie stało i nie niszczało. 16 lat temu wpisano do zabytków i od tamtej pory nie dzieje się nic. Pada, tak. 11 listopada 68 i budynek kamienica 66, gdzie w piwnicach znaleziono inskrypcję na cegłach. Są dwa budynki na Pradze, które niszczą, nikt tego nie używa, a wiemy, że są bardzo związane z historią Polski. Jeżeli po prostu, chyba Instytut Pamięci Narodowej może się tym zainteresować, bo one nie przetrwają. Deweloper tam wejdzie, wybuduje budynki
Tomek,
i będzie po historii.
Mogę ci powiedzieć, że tak, że ostatnio jeszcze za poprzedniej władzy w dzielnicy pan Jacek Wachowicz chciał przekazać tą rogatkę brudnowską plus jeszcze inne Instytutowi Pamięci Narodowej. Były rozmowy z panem Tomaszem Łabuszewskim. Nie wiem, dlaczego to zostało przerwane, dlaczego to nie doszło do skutku, czy dlatego, że IPN ma mniejszy fundusz i dlatego nie zdecydował się, czy po prostu dlatego nowe władze nie zdecydowały się. Jakiś czas temu Rogatka Brudnowska była w wykazie lokali użytkowych do wynajęcia. Nikt się nie zdecydował i tak naprawdę ona dalej stoi i niszczy je.
Kłaniam się i bardzo proszę o uratowanie.
Bardzo dziękuję. Jeszcze trzeci, ostatni już głos, Andrzej. Tak, pan Krzysztof Grabiec.
Krzysztof Grabiec. Mam pytanko do pani Weroniki. A, przepraszam. Mam pytanie do pani Weroniki. Pani wspominała o tych rajdach zagranicznych, które były organizowane przez was. I chciałbym się dowiedzieć, jak one miały oddźwięk tam za granicą. Bo znam te grupy, które biorą udział, również są i za granicą, mające tradycje pierwszej dywizji pancernej, jak i również drugiego korpusu. Jak to się tam odbywało i jak wy byliście przez ich przyjmowani? Dziękuję.
Muszę powiedzieć, że termin tego rajdu był tak wyznaczony, żeby właśnie wziąć, grupa wzięła udział w uroczystości w drillu i tam zainteresowanych było duże, nawet bardzo duże, a podróżowaliśmy też autokarem, który był przepięknie oklejony twarzami właśnie generałów Maczka i Sosabowskiego. I grupa wzięła udział w uroczystościach oficjalnych i właściwie tyle. Nie wiem, co mogłam dodać, jakby pan miał... Zadał jeszcze jakieś dodatkowe pytanie. No. Także grupa przejechała, tak jak powiedziałam, wzięła udział w uczestnościach także oficjalnych, ale także podróżowała szlakiem walk oczywiście.
Pewnie chodziło też pytanie o wsparcie jakieś lokalne i tak dalej, ale to może w kuluarach byśmy już dalej pociągnęli to pytanie, ale... Dokładnie, chodzi o kontakty, ja zrozumiałem. Jasne, ja później w kuluarach myślę, bo to już takie kwestie bardzo techniczne. Jeszcze ostatnie, myślę, już pytanie i będziemy powoli kończyć.
I może nie tyle pytanie, tyle co odpowiedź temu panu, co tak mi Dzierżyńskiego przypomina, ale to już nawiasem mówiąc, chciałem powiedzieć o tych łzach. Ja mam ciocię, która pamiętała przedwojennych ułanów, opowiadała, jak orkiestra szła i grała na białych koniach i te konie maszerowały w rytm marsza. I jak już była można zobaczyć u nas kawalerzystów w tych czasach współczesnych, więc ona nie mogła powstrzymać tych łez. Nie płakała, tylko same jej łzy leciały.
Aczkolwiek to właśnie były łzy szczęścia, jak rozumiem.
Jasne, bardzo dziękuję w takim razie, bo nie widzę już więcej pytań. Bardzo dziękuję uczestnikom panelu. Tak, brawami,
dziękujemy bardzo.
Jeszcze raz przypomnę, od drugiej strony pan Tomasz Żurawski, Sławomir Wojdat, Weronika oczywiście Gawińska-Brulikis i Tomasz Karasiński. Bardzo dziękujemy wam za tę dyskusję.